gdy boso ziemią idę, pył dróg stopy me kryje. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Ważnych spraw nie niesie mi czas leniwy, tak jak strumień. Ja żyję jak chcę, żyję jak lubię, jak umiem. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Drażnicie, wiem, styl mój, lecz już zawsze taki będę. Ja żyję jak chcę, przeżywam życie, mam prawo doń, jest moje. Gdy boso ziemią idę, pył dróg stopy me kryje. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem. Idę gdzie chcę, chłonę w zachwycie ten czas, co zwie się życie. Idę gdzie chcę, żyję jak chcę, jak umiem, jak umiem.
Tomasz Szwed oznajmia w piosence, że idzie gdzie chce. Inaczej wędruje przez świat mały bohater utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego pod tytułem Nauczyciele sieroty. Wędruje z konieczności.
Opowiadanie na śniadanie.
Józef Ignacy Kraszewski, Nauczyciele sieroty. Bajka. Szedł sobie raz chłopczyk ubogi drogą, nie wiedząc dokąd idzie, bo i dzieci, i ludzie często tak chodzą. Był nieborak sierotą. Nie miał nikogo, co by mu gościniec pokazał najkrótszy i najpewniejszy do miasteczka. A trzeba mu było tam iść, bo roboty szukał i schronienia. Ostatnia, najdroższa i jedyna matka była mu zmarła przed tygodniem. Pochowali ją na cmentarzu we wsi, do której się, żebrząc jałmużny, przywlokła. Kilka ubogich jak ona kobiet szło za biedną trumienką. Pogrzeb był z łaski, więc bardzo skromny i cichy. Chłopczyk szedł za matki zwłokami aż do czarnej jamy wykopanej w ziemi. Widział, jak spuścili trumnę, jak ją co najprędzej zasypano, a gdy poszeptawszy, kupka ludzi się rozeszła, usiadł na mogile i dopłakał. O zmroku strach mu się zrobiło ciemności i pustki, pobiegł płacząc do wioski, ale tu wszystkie drzwi zastał już zamknięte. Przytulił się do jakiejś ściany i znużony usnął. Nazajutrz był głodny. Myślał, że gdy zapuka do pierwszej z brzegu chaty, dadzą mu może kawałek chleba. Zapukał więc, ale wyszła zrzędliwa kobieta. Spytała gniewnie. On nie umiał nic odpowiedzieć. Rozpłakał się. Odpędziła go. Siedział więc i płakał. Nadszedł pastuch, który trzodę ze wsi wypędzał w pole staruszek o kiju i począł go pytać. Dziecię mu ledwie coś o sobie odpowiedzieć umiało. Domyślił się wszak, że biedny głodu, dobył z torby chleba i dał go spory kawał chłopięciu. Słuchaj, rzekł do niego, wziąłbym cię ja do poganiania ze mną trzody, bo mi często samemu staremu trudno sobie strykający mi cielęty dać radę, ale lepiej ci przecierpieć trochę, a innej pracy szukać. Oto w tej stronie leży miasteczko. O tym chleba kawałku dojdziesz do niego. Tam robotę znajdziesz, abyś darmo nie żebrał, a Bóg uczyni resztę. Nad sierotą Bóg skaletą. Trzoda ryczała, kręcąc się po ulicy, pastuch podniósł kij, krzyknął i pociągnął dalej. Chłopak Przywykłby usłuchać, więc posłuchał starego. Począł jeść twardy chleb czarny i powlókł się gościńcem. Gościniec przechodził ponad cmentarzem. Zaszedł więc jeszcze na grób matki i popłakał. Pocałował ziemię i powlókł się dalej. Pastuch mu jeszcze raz z daleka z łąki kijem pokazał gościniec. I otóż tak się to stało, że chłopczyk sierota sam jeden szedł drogą i płakał trochę. Ale gościniec, z początku szeroki, począł się kręcić i zmniejszać. Potem zeszły się z nim inne drogi z prawej i z lewej strony. Potem było ich kilka i już nie wiedzieć było, jak trafić, aby się nie zbłąkać, idąc do miasteczka. A mieściny nie było widać. Słońce dopiekało i mogło być około południa. Drogą to się przemknął jeździec, to się przesunęła bryczka, to się przewlókł wóz chłopski. Nikt na sierotę nie zważał, a niebożątko też i pytać nie śmiało. Nogi w piasku ustawać zaczęły. Strach ogarniał. Siadłszy pod sosną na kamieniu, spuścił głowę i znowu na łzy mu się zbierało. Wtem świergotanie ptaszyny go zbudziło. Dokoła niego latał szary jakiś wróbel czy pliszka i kręcił się i uwijał jakoś tak wesoło, tak żwawo, że mimowolnie sierota podniósł głowę i począł mu się przyglądać. Ptaszek to się spuszczał ku ziemi, chwytał jakąś słomeczkę, kruszynę, puszek i z tą zdobyczą w dziobku śpieszył na gałąź sosnową i w liściach znikał. To znów puszczał się dalej i siadał nad maleńką wody kałużą i popijał. A to w piasku grzebał, obsypywał nim, skrzydełkami trzepał, to w powietrze się wzbiwszy śpiewał wesolutko. Gdy mu z oczów znikł ptaszek szary, chłopcu aż się smutno zrobiło. Bardzo był ciekawy życia ptaszego. Aż przybliżywszy się, zobaczył gniazdko i swojego znajomego, który sam sobie robił porządek, gałązki układał, nóżkami i dziobem wyściełał i osłaniał. Robota była ciekawa i pośpieszna i bardzo piękna. Gniazdko poczęte rosło w oczach, zaokrąglało się, ubierało. A gdy chłopak się zbliżył ostrożnie, postrzegł z zadziwieniem, że ptaszek, co się tak zwijał koło swojej roboty, wcale się go nie obawiał. Ludzie, wyjąwszy pastucha, jakoś mu niewiele pomogli. Biedne chłopie pomyślało sobie, że nie szkodziłoby się takiego mądrego ptaszka poradzić. Zdjął więc czapczynę, ukłonił się grzecznie bardzo i rzekł cicho: szanowny wróblu dobrodzieju, jeżeli uchybiam w tytule, proszę mi przebaczyć, gdyż mały jestem. Niewiele widziałem jeszcze świata i omylić się mogę. Zatem przepraszam, bo może się inaczej zowiesz i wyższy jakiś urząd piastujesz. Nie, jestem prosty wróbel, rzekł ptak, siadając na brzegu gniazdka. A czego chcesz, człowieczyno? Rady. Wróbel pokiwał główką. A jakiej? Co mam robić z sobą? Matka mnie odumarła, jestem sam jeden. Ludzie na mnie nie zważają. Nie mam się kogo spytać, co począć. A przypatrzyłżeś się ty, co ja robię? Rzekł wróbel. Tak, trochę z daleka. Ja także, rzekł ptaszek świergocząc, byłem sierotą. Matkę mi jastrząb zabił, kiedy mi jeszcze był ledwo podlotkiem. Chorowałem. Chowałem się długo w gęstwinie, żyjąc muszkami i robaczkami, aż trochę w pierze porosłem. Radził mi jeden wróbel, abym szedł sobie gdzieś pod strzechę do miasta. Więcej tam ludzi jadła porozsypowanego i wróblów braciszków. Ale szczęście, żem sobie matki radę przypomniał i zostałem na wsi. A ja idę do miasteczka, rzekł chłopak. Otóż bym ci nie radził, szeptał szary ptaszek. A to czemu, kiedy tam żyć będzie łatwiej? Zaraz ci powiem, co mi stary, opalony wróbel, który z miasta przyleciał tu, mówił i dlaczego ja się tam nie umieściłem. Tam w miasteczku życie łatwiejsze, ale i niebezpieczeństwo większe. Gniazda usłać nie ma gdzie, czyha mnóstwo swawolnych chłopców i wróbel się oducza pracy, bo mu o jadło łatwo. A cóż to jest praca? Zapytał chłopak. Praca to jest prawo tego, co i wróbla stworzył i człowieka, wszelkiemu stworzeniu dane. A dlaczegoż ja o nim nic nie wiem? Boś jeszcze mały. Naucz więc mnie, co to jest praca. Wróbel samouczek począł główką kiwać, musnął się dziobkiem parę razy po skrzydłach i zdawał się namyślać. Jak to tobie powiedzieć, mruczał. Jak to tobie powiedzieć? Wszystko pracuje na świecie. Praca to życie, mój mały. Potrzeba coś robić, aby żyć, aby się czegoś nauczyć, aby do czegoś dojść. A im więcej kto pracuje, tym mu jest lepiej. Praca więc znaczy robota, rzekł chłopiec, ale robota męczy. O, jeszcze gorzej męczy próżnowanie, mówił wróbel. A zresztą, co ja będę robił? Spytał sierota, kiedy nic nie umiem. A patrzyłeś ty na mnie? Odpowiedział ptaszek. O, i długo i uważnie. Nosiłeś kruszynki i kąpałeś się w piasku. No, a gdybyś ty czegoś nazbierał i poniósł, może by się znalazł kto, co by tego potrzebował i dałby ci kawałek chleba. Ten chleb byłby już nie wyżebrany, ale zarobiony. Byłby twój własny. Chłopiec się zadumał i zdawało mu się, że jak na wróbla takiego szarego, niepozornego, ptaszek był bardzo mądry. Jakoś mu się to prawie nienaturalne wydało. Wtem coś zaszeleściło ponad drzewem. Wróbel się schował co prędzej, a chłopak zobaczył tylko małego jastrzębia, który krążył, rozłożywszy skrzydła i zdawał się czegoś upatrywać pod sobą. Nagle spadł jak kula i zatrzepotał żywo. Dzieciak podbiegł przez ciekawość, spłoszył ptaka i zobaczył pokrwawione ptasze, które w bruździe konało. Żal mu się go zrobiło. Jeszcze nad nim stał, gdy ogromny strzał się rozległ w powietrzu i jastrząb padł na ziemię. Obejrzał się z przestrachem i dostrzegł niedaleko człowieka, licho odzianego, z którego strzelby resztka dymu wylatywała. Człowiek ten miał wyraz dziki i ponury, na ustach jego krążył śmiech boleści, a chłopakowi zdawało się, że usłyszał z nich wychodzące wyrazy – dobrze ci tak, po co wróble dusisz? Ciekawy, co się z jastrzębiem stało, pobiegł chłopak na pole, gdzie go widział upadającego. Na brzegu roweczka leżał jastrząb raniony, krew z niego ciekła, ale gdy się chłopiec zbliżył do niego, dziób nastawił, szpony podniósł i zabierał się bronić. Nie wiedział, jak do niego przystąpić, gdy przypadkiem, rzuciwszy okiem na człowieka, który wystrzelił, rzecz zobaczył nową. Mężczyzna barczysty chwycił za kark strzelca, trzymał go za kołnierz jedną ręką, a drugą wyrywał mu broń. Niedawno bezpieczny jeszcze i śmiejący się strzelec był teraz blady i przerażony. Sierota, już nie myśląc o konającym jastrzębiu ani o ranionym wróblu, cały się zwrócił ku ludziom, ale ci, szamocząc się, z oczu mu znikli za lasem. Tak wiele jakoś razem rzeczy nowych dla niego obiło się o jego oczy i uszy, że sierota przysiadł na ziemi, aby to wszystko rozważyć i zrozumieć. W polu było cicho, kilka chmur przebiegało po niebie, przysłaniając słońce, które dopiekało. Rozbierając wszystko, co mu się przytrafiło, sierota naprzód zapamiętał wróbla naukę, że pracować potrzeba. Potem z historii jastrzębia i ludzi wyciągnął sobie ten pewnik, że wiele jest i złych ptaków, i niedobrych istot na ziemi, których się wystrzegać potrzeba. Położenie jego wydało mu się straszne, ale obawiać się i płakać na nic się by zdało. Zobaczył znowu wróbla, który wyleciał z gniazda, nosił słomki i w piasku się trzepotał. – Czy ci nie strach? – zapytał go chłopiec. – A co pomoże, gdybym się lękał? – wesoło odfurknął wróbel. – Swoje robić potrzeba, a o biedzie nie myśleć, bo się od niej wykręca, przysiadłszy cicho w gnieździe. Juści, kiedy jastrząb mnie zje, albo człowiek zastrzeli, albo wielka sowa zadziobie śpiącego w nocy, ale... Nim do tego przyjdzie, śpiewam sobie i pracuję. Jaki to mądry wróbel, westchnął chłopak, zazdroszcząc mu. Taki mały, niepozorny, a taki rozumny. Trzeba go słuchać. Wstał tedy i szedł, gdy na gałęzi zobaczył bardzo ładnego ptaka z czubkiem, dużego wzrostu, który piórka muskał. Wszedłszy już w znajomość z ptakami, miał sobie za obowiązek i temu się pokłonić, ale ptasze niewiele na niego zważało. Pomiarkował, że to musi być jakiś znakomity jegomość ptasi, kiedy był taki niegrzeczny. Stanął jednak naprzeciw niego, aby mu się dobrze przypatrzyć, a że wiatr powiewał od gałęzi ku niemu, poczuł zapach nie bardzo miły, który zdawał się pochodzić od ptaka. Był to śmierdzący dudek, ale wydawał się pański z czubem na głowie i strasznie miał minę dumną. Dzień dobry, jegomości, rzekł chłopak. Mógłbyś mnie trochę lepiej nazwać niż jegomością, odparł dudek napuszając się. Co to? Ty mnie masz za głupią srokę czy za lada jakiego majstra dzięcioła, który cały dzień w drzewach dłubie i nos sobie psuje? Przecie powinieneś wiedzieć, że jestem dudek i że mój prapradziadek był dudek, a moja praprababka pochodziła od najpiękniejszego dudka, jakiego świat widział. O tym nie wiedziałem, rzekł chłopiec. Przepraszam, ale czy nie raczysz, dudku wielmożny? Jaśnie, jaśnie wielmożny, przerwał dudek. No więc jaśnie, mówił sierota. Czy nie raczysz mi pokazać drogi do miasteczka, bom ją włócząc się po krzakach zgubił, a boję się, żeby mnie noc nie zastała w polu. A co mnie tam drogi obchodzą? Krzyknął dudek. Mnie droga wszędzie, gdzie lecieć chcę. A gawędzić z lada żebrakiem, jak ty, nie lubię. Bywaj zdrów. To rzekłszy, dudek pokręcił głową i odleciał. A gdy już miał odchodzić niegrzecznością jego oburzony chłopak, coś mu żółtego mignęło przed oczyma i na gałęzi zjawiła się wiewiórka z orzeszkiem w łapkach. Nie była to wcale pora na orzechy, mocno się więc chłopak zdziwił, skąd ona dostać go mogła. Obawiając się, aby wiewiórki nie obrazić, a chcąc się koniecznie od niej sekretu jej dowiedzieć, chłopiec zdjął czapkę i począł: jaśnie oświecona wiewiórko. Ta podniosła główkę, trzymając orzeszek w łapkach, i zaśmiała się wesoło. Głupi chłopcze, rzekła, dlaczego ty mnie tak nazywasz? O, bo mnie dudek rozumu nauczył, odparł sierota. Obraził się, żem go tylko jegomością z początku nazywał, więc nie chciałem ci uchybić. A czego ty chcesz? Drogę zgubił i nie wiem, co z sobą robić, ale moja dobrodziejko wiewiórko, naucz ty mnie proszę, skąd wzięłaś orzeszek, kiedy one jeszcze nie dojrzały. O, to jeszcze zeszłoroczny, rzekła wiewiórka żywo. Widzisz, nazbierałam ich dużo w jesieni, schowałam w dziuple drzewa i teraz po jednym sobie na obiad zajadam. Gdybym była wszystkie, którem wówczas znieść mogła, pozjadała, a słowo honoru ci daje, były bardzo smaczne, dziś bym z głodu musiała zdychać. Zróbże i ty tak, że gdy sobie czego uzbierasz, zostaw trochę na jutro. Dobra to bardzo była nauka i sierotka pomyślał, że się jednak dużo od ptaków i stworzeń można nauczyć, gdy się do nich przybliży. Ponieważ pani jesteś taka rozumna i przezorna, rzekł, czy nie byłabyś łaskawa trochę mi drogi do miasteczka pokazać? Ja nie mogę, odpowiedziała wiewiórka, bo by mnie tam ludzie mogli złapać i albo do klatki wsadzić, a kazać wiekuiście nudne kółko obracać, albo by się połakomili na mój ogon dla złotników i malarzy. Ale niedaleko widzę sroczkę, która przywykła latać wszędzie i wywijać się z biedy. Jest to usłużne stworzenie, przy tym paplać lubi. Ona ci drogę pokaże, a nawet przeprowadzić gotowa, gdy grzecznie poprosisz. W istocie, niedaleko siedziała sobie na gałązce sroka i krzyczała, deklamując jakiś bałamutny wierszyk ułożony przeciwko wronom przez starego kruka. Nie zlękła się bynajmniej nadchodzącego chłopca, deklamowała sobie dalej i śmiała się serdecznie. Moja dobrodziejko, zaczął chłopiec. Ale już ty mi nic nie mów, przerwała sroczka. Ja wszystko wiem. I rozmowę z wróblem podsłuchałam, i historię jastrzębia widziałam, i wiem, coś gadał z wiewiórką. Miasto niedaleko za moim ogonem. Ścieżka do niego prowadzi bita. Zresztą ja tam także mam interesa moje i zaraz polecę, to cię zaprowadzę. Ale co ty tam robić będziesz?
Wróbel mi mówił, że pracować trzeba.
Wróbel, jakkolwiek mały i niechlujny, nie jest głupi, zawołała jejmość w czarnym płaszczyku. A cóż ty robić będziesz? Chłopak podumał. Pod nogami miał pełno białego, pięknego piasku, suchego i czystego. Przyszło mu na myśl, że w mieście nim ulice i dziedzińce wysypują. Począł więc zgarniać piasek biały do torebki, która mu po matce jako jedyna spuścizna została. A sroka, deklamując, przypatrywała mu się. Gdy torebka była pełna, poczęła lecieć przed nim, pokrzykując, aż zza brzus i sośniny pokazały się wieże miasteczka, kościoły i mury. I sierota przeżegnał się jakoś z wielkiego strachu, który go na ten widok ogarnął. Ale sroka była tak wesoła, że i jemu się lżej na sercu zrobiło, patrząc na nią. Kiedy ona się tak trzepiocze, spokojna o siebie, czemu bym ja nie miał Panu Bogu zaufać, rzekł w duchu. I czapeczkę na bakier włożywszy, wszedł za sroką do miasteczka. A co mu się tu przytrafiło i jakich nauczycieli tu spostrzegł, to wam może drugim razem opowiem. To pierwsza część utworu Nauczyciele sieroty autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego. Widnieje pod nią dopisek Drezno, 3 maja 1865. Druga, końcowa, będzie za tydzień. A teraz utwór jak najbardziej współczesny. Swoją najnowszą piosenkę śpiewa Michał Wrzosiński, znany jako Michał Wrzos. Wyróżniony złotą płytą producent, autor tekstów piosenek i wokalista z Warszawy.
Przed zamknięciem powiek podejrzany temat. Na ulicy chorzej, jak flauta na wodzie, nie ma szans na rewanż. Pod skórą czuję, jak pulsuje w żyłach krew. Na domiar złego znów nic z tego po sam brzeg. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie będę stać tu jak idiota, przecież ile można. W lusterku za rogiem widzę, jak koleś niepewnie przymierza się, by zjeść. Pod klubem już nie ma skąpo ubranych kobiet, nikt nie przygląda się sobie. Z daleka słychać tylko syren, głośny śpiew. Pod kamuflażem każdy chowa własną pieśń. Chciałbym pamiętać, że za ekranem stoi człowiek, który śmieje się do mnie. Chciałbym pamiętać, że za ekranem stoi człowiek, który śmieje się do mnie. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie będę stać tu jak idiota, przecież ile można. Wyważę drzwi, wybiję okna, w karty diabła ogram. Nie
Pora kończyć dzisiejszy program Twojego Radia, który przygotowała i prowadziła Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Życzymy dobrego wypoczynku w długi weekend i zapraszamy do głośników za tydzień.
Troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną, ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę, zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Lecz my słoneczni i w kolorowe zmieńmy te bezbarwne sny.
Zapraszamy do reklamy.